Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu. Profesor Jarosław Macała po drugiej stronie łącza telefonicznego. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Pan profesor jest politologiem, pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Panie profesorze, czy już Pan kogoś w tym semestrze oblał?
No jeszcze czas na oblanie myślę, że będzie, dlatego że zajęcia kończą się pod koniec przyszłego tygodnia, zaczyna się sesja. A więc no, mam nadzieję, że nie będę musiał, ale też nie waham się, jeśli uważam, że ktoś na pozytywną ocenę nie zasługuje.
Zaczynam w ten niestandardowy sposób, no bo w pewnym sensie wszyscy, którzy interesują się tematami międzynarodowymi, są studentami, bądź politologii, bądź stosunków międzynarodowych. O, właśnie pytanie, jak nam to studiowanie wychodzi. Panie profesorze, co czeka Stany Zjednoczone, kraj naszego największego sojusznika, po zmianie w Białym Domu? Niemcy liczą na reset relacji euroatlantyckich, zmianę stanowiska USA w sprawie Nord Stream 2. Chiny też liczą na odprężenie we wzajemnych relacjach. A jak pan widzi przyszłość właśnie stosunków Stanów Zjednoczonych z największymi krajami świata?
Myślę, że mamy z jednej strony do czynienia jakby z dwoma warstwami, to znaczy tą warstwą oczekiwań, czyli gestów, symboli. I tu już pierwsze decyzje zapadły, czyli wycofanie się czyli anulowanie wycofania się z rzeczy dla Europy ważnych, jak porozumienie klimatyczne i tak dalej. Czyli ten jakby klimat relacji dwustronnych będzie pewnie lepszy. Natomiast moim zdaniem nie zmienią się strategiczne cele polityki amerykańskiej, to znaczy te nastawione na konfrontację z Chinami, bo to jest fundamentalne, bo to ma fundamentalne znaczenie dla pozycji amerykańskiej w świecie. I być może nowa administracja będzie chciała w związku z tym odbudować albo ocieplić stosunki z zachodnią Europą, czyli przede wszystkim z państwami rdzeniowymi Unii, to znaczy z Francją i Niemcami, na co zresztą w Europie liczą, ale tu głównie liczą na kwestie dotyczące biznesu i ekonomii. I zapewne nowa administracja jest już i będzie lepiej przyjmowana w państwach Zachodu i myślę, że te stosunki się przynajmniej w tej sferze gestów ocieplą, bo Amerykanie Europy niewątpliwie będą potrzebować w konfrontacji z Chinami. Ale czy przy tej okazji, wspomniał pan o Nord Stream 2, w mojej ocenie administracja amerykańska obecna nie wycofa się z tej polityki, której finałem miało być. Pewnie nie będzie. Zatrzymanie budowy tego gazociągu.
To jaki fundamentalny interes Stanów Zjednoczonych stoi za tym właśnie, że Amerykanie, niezależnie od administracji w Białym Domu, będą jednak temu projektowi, ważnemu dla naszych zachodnich sąsiadów, się sprzeciwiać?
Znaczy pierwszy przywoływany już przez prezydenta Trumpa to jest rosnące uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu, który no, przecież nie jest żadną tajemnicą, że eksport węglowodorów w polityce rosyjskiej pełni rolę nie tylko ekonomiczną, ale też polityczną i geopolityczną. No, wystarczy kwestię ukraińską przywołać, żeby a Gazprom, który jest firmą nadzorującą, wydobywającą i nadzorującą przesył węglowodorów, jest firmą faktycznie realizującą interesy polityki rosyjskiej. Ale też jest druga rzecz, o której także i w Polsce mówi się mniej chętnie, mianowicie sprzeciw Trumpa wynikał także z tego, że Amerykanie próbują ulokować gdzieś swoje nadwyżki gazu i w postaci skroplonej. Więc jeżeli Europa by zrezygnowała z jakiejś części gazu rosyjskiego, to otworzyłby się dla nich rynek. To się mówi dużo mniej chętnie, bo dużo łatwiej przedstawiać Amerykanów jako altruistów, którzy walczą o to, żeby Europa była niezależna od Rosji.
Jeszcze jedną kwestię podjął Donald Trump, tak wspominając jego prezydenturę, tak stawiał głośno pytanie, jak to jest, że Niemcy chcą obecności amerykańskich wojsk w Europie, chcą amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, a z drugiej strony płacą miliardy dolarów Rosji za paliwo gazowe. Ale zostawmy może te kwestie, bo jeszcze tutaj jedna ciekawa sprawa w kontekście Stanów Zjednoczonych się rysuje. Polski rząd mówi, że relacje polsko-amerykańskie są dobre, są strukturalne, nie zależą tak naprawdę od osób, a od interesów. A część opozycji w naszym kraju zaciera ręce i mówi, no to teraz polski rząd na pewno dostanie po rękach.
Czy jedna i druga narracja to jest propaganda. Z całą pewnością obecnie rządząca ekipa zainwestowała bardzo dużo w stosunki osobiste z Trumpem. Stąd szok, no wystarczy przypomnieć zachowanie liderów obozu rządzącego w sytuacji, kiedy Trump przegrał. Był to dla nich szok. I z całą pewnością obecna polska ekipa rządząca nie ma tak dobrych stosunków z demokratami jak z republikańską ekipą Trumpa, ale jest też to, co twierdzi opozycja, to też jest propaganda. W mojej ocenie na razie strategiczne kierunki relacji polsko-amerykańskich nie ulegną zmianie. Zapewne ulegnie zmianie stosunek do dobrej zmiany w Polsce, przynajmniej w sferze gestów. Natomiast na razie interesy amerykańskie polegają na wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i Polska jest tutaj elementem kluczowym. Czy ten czynnik ulegnie zmianie? Być może. No, przypominam zasadniczą różnicę perspektyw. Amerykanie prowadzą politykę globalną, Polska co najwyżej regionalną i w tej polityce Polska jest pionkiem i przedmiotem, o czym też wielu naszych polityków lubi zapominać.
Czy rezolucja Parlamentu Europejskiego wczorajsza, wzywająca do wstrzymania budowy drugiej nitki Nord Stream 2, zatrzyma tę niemiecko-rosyjską inwestycję, czy też jednak interes najsilniejszego gracza Unii Europejskiej będzie ponad tym wszystkim?
No, skoro mam dużo bardziej dotkliwe sankcje amerykańskie, które spowodowały, poza oczywiście epidemią, jeszcze to jest inna kwestia, spowodowały wstrzymanie na jakiś czas budowy tego gazociągu, nie pomogły, to i zapewne rezolucja Parlamentu Europejskiego nie pomoże. Projekt jest zaawansowany chyba w 90 czy ponad 90%. Myślę, że w tym roku będzie ukończony.
Co z Solidarnością Europejską? To też taki propagandowy chwyt?
No w tym wypadku Solidarność nie dotyczy interesów energetycznych Niemiec, ale nie tylko Niemiec, bo ten gaz również do kilku innych państw zachodniej Europy ma być rozsyłany. I nie ma co ukrywać, że jest to dla Polski, dla Niemiec to jest trochę inna perspektywa, dla Polski jest to inwestycja szalenie niewygodna, choćby dlatego, że Rosjanie będą mogli ominąć szlaki tranzytowe i przez Polskę, a przede wszystkim przez Ukrainę, co ma dla nich istotne znaczenie jako instrument nacisku geopolitycznego. Natomiast Niemcy no, zyskują tani i w bardzo dużej ilości gaz, natomiast uzależniają się na wiele, wiele lat od dostaw rosyjskiego gazu, a zatem także i od możliwości, nie daj Boże, tak zwanego szantażu gazowego. Natomiast Rosja zyskuje no, potrzebną jej twardą walutę, no bo i oczywiście technologię oraz inwestycje kapitałowe. Zawsze w Niemczech była i jest wpływowa grupa wielkiego biznesu, która jest zainteresowana w robieniu dobrych interesów w Rosji, niezależnie od tego, co i jak mówią politycy, ale akurat politycy niemieccy z pewnymi wyjątkami są pod tym względem zgodni, że
lobby przemysłowe jest bardzo silne, jak to zresztą w silnych ekonomicznie krajach zresztą jest najczęściej. Jeśli chodzi o sprawy polskie, panie profesorze, czy pana zdaniem czeka nas przesilenie na polskiej scenie politycznej, bo mamy w ostatnich dniach kilka głośnych transferów politycznych, mamy też zmęczone pandemią społeczeństwo i przedsiębiorców, co z pewnością zechce wykorzystać opozycja, zresztą już wykorzystuje. Mamy wreszcie całą serię dziwnych włamań na konta społecznościowe polityków i próbę wrzucenia do dyskusji o na przykład wątków obyczajowych. Co może nasuwać taki wniosek, że coś się na polskiej scenie politycznej szykuje? Jak pan sądzi?
Znaczy myślę, że jeżeli będą te przetasowania, o których tutaj pan mówi, czy jakieś symptomy, one będą narastać w miarę tego, jak epidemia koronawirusa, a dokładniej to, jak rządząca ekipa sobie z tym nie radzi, bo przecież chaos i nieudolność jest porażająca. Jeśli chodzi o rządzących, widać wycofanie premiera na przykład, który już się zużył różnymi rzeczami, no przynajmniej niektóre miały charakter niemądry, to delikatnie rzecz ująwszy jego wypowiedzi. Natomiast to jest kluczowa kwestia, to znaczy jak sobie z tym ekipa rządząca poradzi, bo ona ponosi za to największą odpowiedzialność. I te ruchy, o których pan mówi, mogą dotyczyć tak obozu władzy, przetasowań z tym związanych, jak i opozycji. Opozycja cały czas poszukuje takiego no, kamienia filozoficznego, w jaki sposób skutecznie pozbawić PiS władzy, bo ta narracja antypisowska okazuje się nieskuteczna, więc szuka i nowej formuły, bo tu mówi oczywiście o Hołowni, to jest ta nowa, niezużyta jeszcze formuła polityczna, ale też przetasowania, myślę, czekają największą partię, Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską. I myślę, że czekają również PiS, bo tam się pojawia kwestia, cały czas zresztą kwestia walki o następstwo tronu, jakbyśmy nazwali, po Jarosławie Kaczyńskim.
Dodajmy
myślę,
jeszcze to... może, panie profesorze, i chyba pan się zgodzi, że te procesy w mniejszym czy większym stopniu dotyczą każdej ekipy rządzącej w każdym kraju, bowiem chyba nie ma takiego kraju, gdzie rządzący by wskutek koronawirusa zyskiwali. W każdym razie miejmy nadzieję, że to jak najszybciej się skończy, ale perspektywy nie są dobre, bo nawet w Stanach Zjednoczonych mówi się o perspektywie 12 do 18 miesięcy na zakończenie walki.
Też tak myślę, panie redaktorze, że w Polsce jak dobrze pójdzie, znaczy jeżeli tempo szczepień będzie takie jak w tej chwili, to 2 lata będziemy się szczepić, co oznacza katastrofę gospodarczą. Natomiast jeżeli ono będzie szybsze, to minimum rok potrzebujemy na to, żeby jako tako ustabilizować sytuację. A przecież mówił pan, wszyscy widzimy, społeczeństwo jest zmęczone, sfrustrowane, ludzie mają dość, zwłaszcza ci, którzy prowadzą biznes, bo nie ma żadnej na razie przewidywalnej perspektywy.
To panie profesorze, zaczęliśmy od studentów i może studentami zakończymy. Jest pandemia, studenci pracują zdalnie. Wydaje się, że powinni mieć więcej czasu na to, żeby zajmować się rzeczywiście tym, czym studiowanie jest, czyli studiować różne źródła, no i podnosić poziom swojej wiedzy. Czy tak jest naprawdę?
No bywa z tym różnie, no też studentów dotykają te zjawiska negatywne, od psychologicznych począwszy po rynek pracy skończywszy, to jest po pierwsze. Po drugie, no mamy również do czynienia z zamknięciem faktycznym bazy, czyli bibliotek, podstawowego narzędzia pracy dla części studentów. No i mamy jeszcze trzeci kłopot, to jest ta forma zajęć, czyli forma zdalna, to jest proteza czy erzac. Dotyczy to także szkół niższego szczebla. To nie są normalne zajęcia i nie ma się co łudzić, że to jest to samo jak zajęcia prowadzone na żywo. I jeśli to potrwa dłużej, a wszystko wskazuje na to, że do końca roku akademickiego tego na pewno będą tego typu forma zajęć będzie dominować, no to będzie to miało daleko idące konsekwencje. No ja pracuję jeszcze w branży, przepraszam, czy w dyscyplinie, gdzie można stosunkowo łatwo jakby prowadzić zajęcia, prowadzimy zajęcia teoretyczne, ale proszę sobie wyobrazić zajęcia na kierunkach nauk stosowanych, inżynierskich na przykład.
No dokładnie, w każdym razie zaległości z pewnością będą, które trzeba będzie odrobić. Myślałem, że pozytywnie skończymy tę rozmowę, ale chyba się nie da, mówiąc o tych sprawach. Dziękuję bardzo. Profesor Jarosław Pacała, politolog Uniwersytet Zielonogórski, był gościem.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Do usłyszenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.